Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na wieczór noblowski, który już organizujemy po raz kolejny. Jak w poprzednich latach będziemy omawiać, dzięki wybitnym specjalistom, których zaprosiliśmy na dzisiejszy wieczór, trzy nagrody na początku października. Nagroda Medycyna i Fizjologia, potem we wtorek była przyznana nagroda z fizyki i w środę nagroda z chemii. I w tej kolejności będziemy prosić specjalistów, o których będę zaraz przedstawiał, do przedstawienia czy do wyjaśnienia, za co ta nagroda jest. I bardzo się cieszymy, że możemy taki wieczór po raz kolejny zorganizować. Przypomnę, że to jest w ramach Festiwalu Nauki. Darczyńcą Festiwalu Nauki jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Sponsorem jest Attende, patronem medialnym Wszechnica. Natomiast organizatorami jest Festiwal Nauki w Warszawie i jesteśmy tutaj wygoszczeni przez Polską Akademię Nauk, za co bardzo dziękujemy. Zaczniemy od poniedziałkowej nagrody, kilka tygodni temu, Medycyna i Fizjologia. Poproszę pana doktora habilitowanego Tymoteusza Żerę z Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o odkryciu receptorów dotyku i temperatury. Zapraszam.
Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za zaproszenie mnie w tym roku do przedstawienia najważniejszych zasług noblistów w dziedzinie fizjologii i medycyny. Dobrze. Przepraszam bardzo, ale... O, czyli...
Prawdopodobnie trzeba dobrze klikać.
Dobrze. W tym roku nagrodę w dziedzinie fizjologii i medycyny przyznano Davidowi Juliusowi i Artemowi Patapoutianowi za odkrycie receptorów, które są związane z tym, że odczuwamy temperaturę, dotyk i ból. Jeżeli pomyślicie Państwo o tym w takiej perspektywie codziennej, to w zasadzie my nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak dużo informacji czuciowej dostajemy z naszego otoczenia. Możecie Państwo zrobić prosty eksperyment zgodnie z zasadami DDM, czyli potrzeć własne ubranie palcami, na chwilę zatrzymać ruch ręki, inny fragment. Zobaczycie Państwo, że od razu rozpoznajemy, jaki to jest materiał. Możemy zamknąć oczy, wyprostować ręce. Ktoś może nam tą rękę unieść, zgiąć, wyprostować. I my cały czas wiemy, gdzie w przestrzeni znajduje się ta ręka. Bierzemy zbyt gorącą herbatę i nie zdążymy jej wypić we foyer. Przychodzimy z nią tutaj, bo czujemy w rękach, że ona jest za ciepła, żeby ją wypić. To są bardzo intuicyjne nasze odpowiedzi i percepcja świata, natomiast my do czasu odkrycia konkretnych receptorów, dzięki którym to czucie zachodzi, nie do końca wiedzieliśmy, jak się to odbywa. Ja zacznę od przedstawienia krótkiego dwóch bohaterów dzisiejszego dnia. David Julius jest biochemikiem i fizjologiem molekularnym, który urodził się w Nowym Jorku w 1955 roku. Najpierw studiował w MIT, potem przeniósł się ze wschodniego wybrzeża na zachodnie wybrzeże, gdzie zrobił doktorat w Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley u Randy Szekmana, czyli innego noblisty. Następnie odbył postdoc znowu w Nowym Jorku, w Columbia University, żeby wrócić do Uniwersytetu Kalifornijskiego, ale tym razem już w San Francisco, i od tamtego czasu zarządza tam swoim labem. I to jest ten moment, w którym zaczął badać bohaterów dzisiejszego dnia, czyli receptory czucia temperatury. Drugim bohaterem jest Artem Patapoutian, który wyemigrował z Libanu, z Bejrutu. Ma pochodzenie ormiańskie, ale w latach 80. przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, został obywatelem Stanów Zjednoczonych i całe swoje życie zawodowe spędził na zachodnim wybrzeżu w Kalifornii, gdzie po zrobieniu licencjatów też w Uniwersytecie Kalifornijskim, tym razem w Los Angeles, zrobił doktorat w Caltechu, a następnie po postdoku objął kierowanie labem w Scripps Research Institute. Obaj nobliści są wspierani przez Instytut Medyczny Howarda Hughesa, który jest taką dużą instytucją wspierającą przede wszystkim naukowców, a nie same konkretne badania. Także na pewno Instytut ma dobrego nosa, kogo wspierać. Odkrycie, za które został przyznany Nobel, ma dla nas olbrzymie znaczenie, dlatego że tak naprawdę to, co my odbieramy ze środowiska, czyli bodźce w postaci energii termicznej, w postaci energii fizycznej, w postaci fal dźwiękowych czy fal świetlnych, one mogą być odebrane przez nasz organizm dopiero wtedy, kiedy mamy konkretną strukturę, receptor, który może odpowiedzieć na dany typ energii, który działa na nasz organizm. I te odpowiedzi mogą być różne. One mogą być na poziomie odruchu, czyli my tak naprawdę niezależnie co chcemy zrobić, jeżeli pojawia się bodziec, mamy odpowiedź odruchową, tak jak odruch kolanowy na przykład. Z tym jest związane również napięcie mięśniowe i to będzie istotne w dalszej części związanej z receptorem czucia dotyku. Czucie, czyli trochę bardziej ogólne postrzeganie świata, niekoniecznie musi być uświadomione. Czuciem będzie właśnie ten element, że coś dotykamy i wiemy, że dotykamy. Natomiast to, że wiemy, że właśnie przejeżdżamy palcami po wełnianym szalu albo że trzymamy w ręku długopis, będzie związane już z percepcją, czyli ze świadomą analizą tego czucia. Żeby to wszystko mogło się odbyć, musimy mieć receptory. I nagroda w tym roku została przyznana po to, żeby została przyznana za to, że dzięki tym dwóm badaczom wiemy zdecydowanie więcej o tym, jakie są podstawowe mechanizmy odbierania bodźców termicznych i bodźców mechanicznych. Wszystkie informacje czuciowe, które analizuje nasz układ nerwowy, muszą dotrzeć przez drogi czuciowe. Tu jest taka pierwotna koncepcja Kartezjusza. Ja pokazuję ten obrazek nie tylko dlatego, że on też jest na stronie Akademii, ale dlatego, że Kartezjusz jest również ważny dla lekarzy i fizjologów, nie tylko dla matematyków, dlatego że on stworzył taką koncepcję, która automatycznego działania organizmów zwierzęcych i ona legła u podstawy myślenia o fizjologii jako między innymi takim odruchowym działaniu. Układ nerwowy stwierdza, co działa na nasz organizm, gdzie jest ten bodziec, z jaką działa on siłą i jak długo działa. Tegoroczna nagroda jest przede wszystkim związana z tym, że wiemy, co dokładnie działa i jak jest ten bodziec odkryty, zakodowany przez nasz układ nerwowy. Bodziec działając na receptor wywołuje w tym receptorze coś, co się nazywa potencjałem receptorowym i w momencie, kiedy ten potencjał receptorowy jest odpowiednio silny w neuronie czuciowym, pojawiają się potencjały czynnościowe, czyli impulsy elektryczne, które są przekazywane do mózgu i mogą być dalej analizowane właśnie w postaci odruchu, czucia albo złożonej percepcji. Żeby doszło do powstania takiego potencjału receptorowego, do wnętrza komórki muszą napłynąć jony wapnia i jony sodu. Powodują one depolaryzację, czyli błony komórkowej w takim receptorze, czyli ona się staje trochę mniej ujemna. Jeżeli przekroczy tą wartość progową, w włóknie neuronu pojawiają się potencjały czynnościowe. Tegoroczna nagroda jest związana z tym, że my lepiej rozumiemy, co się dzieje na tym początkowym etapie, kiedy działa bodziec, I w jakim mechanizmie dochodzi do napływu tych jonów, przede wszystkim jonów wapniowych, jonów sodu do komórki i dalej pobudzenia receptorów. Zacznę od, ponieważ nagroda była podzielona porówno, musiałem wybrać jakiś mechanizm doboru kolejności i stwierdziłem, że PESEL jest tym właściwym, więc zaczniemy od Juliusa i jego badań dotyczących receptorów czucia temperatury. Zaczynają się one od tego, że możemy odbierać ciepło i zimno. To są dwa różne receptory, to są dwa różne neurony, oddzielne szlaki przekazywania informacji. Te receptory związane z odbieraniem ciepła mogą być pobudzane przez kapsaicynę, która znajduje się między innymi w papryczkach chili, a te, które są związane z wykrywaniem zimna czy z obniżaniem się temperatury, mogą być też pobudzane farmakologicznie, otwierane te kanały mentolem, który jest składnikiem mięty. Taka przełomowa praca Juliusa, która pewnie leży u podłoża tego, że został wybrany w tym roku do tej nagrody, jest związana ze znalezieniem genu, który koduje receptor TRPV1, czyli receptor czasem określany też jako weniloidowy typu pierwszego. Przepraszam, tutaj nie jest zbyt dobrze widać te kolory. Natomiast to, co on zrobił, pobrał neurony czuciowe. Pobrał neurony czuciowe, zrobił z mRNA, odtworzył DNA poszczególnych genów, które ulegają ekspresji w tych neuronach czuciowych i podawał je do hodowli komórkowej. I wybierał te komórki z hodowli, które odpowiadały na kapsaicynę, czyli tę substancję, która otwiera receptor TRPV1. Oczywiście to wiemy z dalszych badań. I po stwierdzeniu, jaki to jest gen, jakie to jest białko, przeprowadził również analizę tego białka strukturalną z wykorzystaniem mikroskopii krioelektronowej. I okazuje się, że to białko ma kanał, który jest regulowany w dwóch miejscach, po stronie od wnętrza komórki przez kapsaicynę i od strony zewnętrznej, od strony przestrzeni zewnątrzkomórkowej. I w zależności od tego, jak te bramki w kanale, czyli to takie wejścia do kanału, tak żeby te jony mogły się przedostać z przestrzeni spoza komórki do wnętrza komórki, jak one są regulowane, my możemy odbierać bodziec bardziej jako uczucie ciepła albo bardziej jako uczucie, jako bodziec bólowy. Przepraszam, nie widać tutaj tego optymalnie, ale spróbuję opowiedzieć, co powinno być widać. To jest receptor, kanał w receptorze TRPV1 w spoczynku i zarówno zewnątrz, zewnętrzna bramka, jak i wewnętrzna są, mają nieduży przekrój i jony nie są w stanie przechodzić przez taki kanał. Po przyłączeniu się kapsaicyny od strony wewnątrzkomórkowej ten kanał się robi po stronie wewnątrzkomórkowej trochę szerszy i to umożliwia napływ jonów wapniowych, a po zablokowaniu tego miejsca i trwałego otwarcia tej części wewnątrzkomórkowej i zewnątrzkomórkowej przez taki kanał mogą napływać bardzo duże ilości jonów do wnętrza komórki. Takie otwarcie kanałów w receptorze TRPV1 na przykład następuje pod wpływem działania różnych toksyn. Dziękuję bardzo. Ten kanał oprócz tego, że odpowiada na substancje chemiczne, tak jak kapsaicyna, ale również pochodne kwasu arachidonowego, czyli takie substancje, które uwalniają się w czasie stanu zapalnego, ten kanał otwiera się również przy wzroście temperatury, takim wzroście przekraczającym 40 stopni Celsjusza. I tu jest takie modelowe pokazanie, jak on się otwiera. Następuje to w dwóch takich krokach. Ta część wewnątrzkomórkowa zmienia swoje położenie, a następnie dopiero otwiera się kanał i to się dzieje pod wpływem temperatury. Jeżeli popatrzymy na odpowiedź neuronów, które mają taki kanał i mamy bodziec mechaniczny, odkształcamy zakończenie neuronu. On będzie generował, w takim neuronie będzie to powodowało powstawanie potencjałów czynnościowych. Natomiast jeżeli popatrzymy na neuron, który ma zablokowany ten receptor TRPV1, to nie będziemy obserwować wzrostu takich wyładowań wraz ze wzrostem temperatury. Drugim takim receptorem, który odkrył stwierdził, został zbadany przez Juliusa i wykazał on, że jest związany z czuciem temperatury, jest receptor z tej samej rodziny receptorów, ale o innej budowie, TRPM8. I to jest receptor, który odpowiada, jego kanał otwiera się wtedy, kiedy temperatura się obniża. I tutaj mamy takie rejestracje z pojedynczych komórek w momencie, kiedy obniża się temperatura, do komórki napływa dużo jonów wapnia, dochodzi do pobudzenia takiej komórki. Jeżeli weźmiemy komórkę, w której te kanały są usunięte, to obniżenie temperatury nie prowadzi do zmian w stężeniu jonów wapniowych. Jeżeli popatrzymy na włókna czuciowe, które przewodzą informacje o temperaturze, są związane z czuciem niskich temperatur, to obniżenie temperatury u myszy, które mają normalny kanał, skutkuje zwiększeniem impulsacji w takim neuronie, a u myszy, które mają genetycznie usunięty kanał, nie dochodzi do wzrostu impulsacji. Takie myszy też, to tutaj będą te słupki bardziej łososiowe, one też, jeżeli się umieści w takiej klatce, w której mogą chodzić między ciepłą podłogą, a zimną podłogą, spędzają więcej czasu w tej części, gdzie jest zimna podłoga, bo one nie odbierają dobrze informacji o zimnie. Także połączenie działania tych dwóch kanałów, one mogą być w jednym, wygląda w ten sposób, że jak temperatura się obniża, napływają jony do włókien nerwowych, które mają ekspresję receptora TRPM8, a jak temperatura rośnie, inna pula neuronów odpowiada wzrostem impulsacji i układ nerwowy wie, że temperatura się podwyższa. Drugim elementem tej nagrody są receptory czucia dotyku. Te receptory są związane właśnie z takim czuciem precyzyjnym, ale również z propriocepcją, czyli czuciem głębokim, czyli tym, że wiemy, jak położone jest nasze ciało w przestrzeni, potrafimy dobrze regulować napięcie mięśniowe. Te receptory zostały dobrze zdefiniowane przez Pataputiana, który najpierw znalazł prawie 80 genów kandydatów do bycia genami dla tych receptorów, a następnie po kolei systematycznie każdy z nich był wygłuszany w komórce i on badał odpowiedź komórki na bodziec mechaniczny, czyli przyłożenie siły wystandaryzowanej i patrzenie na napływ, na depolaryzację takiej komórki. Im większy bodziec, tym większa depolaryzacja, silniejsza odpowiedź. A tutaj rejestracje z kontrolnych komórek, które nie miały ekspresji mechanoreceptorów piezo-2. Te kanały mają ciekawą budowę, przypominającą troszkę taki wiatraczek z kanałem umiejscowionym centralnie. To jest widok od zewnątrz, od góry. to jest widok z boku i tutaj są takie jakby belki, na których, które służą za dźwignię i w momencie, w którym dochodzi do ucisku, czyli tutaj mamy kanał zamknięty, dochodzi do ucisku na błonę komórkową, odkształcenia tej, dochodzi do odkształcenia błony komórkowej, te śmigiełka w tym receptorze ulegają rotacji i dochodzi do otwarcia kanału. Te receptory są szalenie istotne, szczególnie ten piezo-2 dla czucia głębokiego. Jeżeli próbujemy zorientować nasze ciało w przestrzeni to i zamkniemy oczy, to osoba, która ma prawidłowo działający układ czucia prioceptywnego, bez problemu może dotknąć różnych części swojego ciała, doskonale wie, gdzie te części się znajdują. Osoba, która ma uszkodzony wybiórczo tylko ten kanał, mechanoreceptor, nie jest w stanie wykonać takiej czynności. Ja teraz odgrywam to, ale będzie nie trafiała do swojego nosa. Na przykład taka osoba będzie miała problemy z chodzeniem po zamknięciu oczu. Takich pacjentów jest bardzo niewielu. To są bardziej sytuacje, które nam pokazują, co się dzieje, jak działa jakiś receptor, a nie realnie jakiś problem kliniczny w tej sytuacji. Tutaj jest, tutaj mamy odpowiedzi związane z takim prostym testem. Pacjent zamyka oczy, zginamy mu do góry, do dołu dłoń trochę pacjent mówi, czy zginamy do góry, czy do dołu taką dłoń. Pacjenci zdrowi, to są te jasne słupki tutaj, w 100% wiedzą, co się dzieje z ich kończynami. Pacjenci, którzy mają uszkodzony ten kanał dysfunkcyjny, oni odpowiadają trochę tak, jakby rzucali monetą. Mniej więcej 50% odpowiedzi jest prawidłowych. Podsumowując, tegoroczny Nobel jest ważny, myślę, że jest szczególnie ważny dla fizjologów. Myślę, że jest też ważny dla farmakologów, ponieważ jak w momencie, w którym znamy dobrze strukturę kanału, łatwiej jest szukać różnych modulatorów tego kanału, różnych substancji, które będą wchodzić w interakcję z tym kanałem. A kanały związane z czuciem temperatury i bólu i kanały z wykrywaniem bodźców mechanicznych są istotne nie tylko dla czucia temperatury, ale przede wszystkim dla szeregu różnych reakcji bólowych, a w przypadku odpowiedzi z mechanoreceptorów to nie jest tylko kwestia ułożenia ciała, czucia dotyku, ale również wykrywanie szeregu zjawisk wewnątrz organizmu, takich jak ciśnienie tętnicze, ciśnienie w pęcherzu moczowym. Także na pewno jest to istotny poprawienie tego, jak my rozumiemy, co się dzieje na poziomie samego receptora. Dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja proponuję, żeby pytania były po wszystkich sesjach. Teraz zapraszam fizyka i była druga, profesor Szymon Malinowski, który jest z Instytutu Geofizyki, Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Opowie o noblistach, co jest mi bardzo bliskie, bo jednego z nich bardzo dobrze kiedyś znałem i bardzo często się spotykałem. Proszę bardzo.
O tegorocznym Noblu z fizyki, Nagrodzie Nobla z fizyki. I będzie mi bardzo trudno o tej Nagrodzie Nobla opowiedzieć, bo temat jest bardzo trudny i trzech bardzo różnych specjalistów, aczkolwiek będę się starał pokazać, że mają strasznie dużo wspólnego. Więc Nagroda Nobla w tym roku została przyznana za przełomowy wkład w nasze zrozumienie systemów złożonych. I to nie jest nagroda za jakieś pojedyncze odkrycie, czy za wyjaśnienie jakiegoś pojedynczego zjawiska, czy procesu, tylko to jest nagroda za jakby rozwinięcie całego wielkiego działu fizyki, który wyrósł od zera, przez długie lata nie był doceniany, aż wreszcie skończyło się to Nagrodą Nobla. I połowa tej nagrody trafiła dla Giorgio Pariziego, dla odkrycia wzajemnego oddziaływania nieporządku i fluktuacji w systemach fizycznych od skali atomowej do planetarnej, a druga połowa ma aspekt praktyczny, jak duża część Nagród Nobla, i jest związana z fizycznym modelowaniem klimatu i ilościowym określeniem zmienności i wiarygodne przewidywanie globalnego ocieplenia. Ja chciałem powiedzieć, że moi bohaterzy są znacznie starsi niż bohaterzy tegorocznej Nagrody Nobla z medycyny i zacznę od najmłodszego z nich, od Giorgio Pariziego. Ja mogę powiedzieć taką anegdotę, że w tym roku przed Nagrodą Nobla koledzy zresztą profesora Meissnera robili zakłady, kto dostanie Nagrodę Nobla, i co najmniej trzech wskazało Giorgio Pariziego, tylko każdy wskazał inne jego osiągnięcie. Tak, to jest coś zupełnie niesamowitego. Więc, ale żeby... Moje slajdy będą bardzo złożone, bo nagroda dotyczy układów złożonych. Nie będzie takich prostych diagramów jak poprzednio, ale życie jest złożone i wszystko wokół nas jest złożone i ci ludzie dali wielki wkład w zrozumienie tego, jak to wszystko działa. To jest inny obrazek tych układów złożonych. No i one zajmują bardzo wiele skal przestrzennych. Występują w nich różne procesy samoorganizacji. Życie też jest układem złożonym i organizm ludzki też jest układem złożonym i pewne cechy czy życia społecznego, czy działania organizmu ludzkiego, czy wreszcie klimatu, pogody i tak dalej, to są układy złożone. Więc Giorgio Parisi, urodzony w 1948 roku, zrobił doktorat w roku 1970 i przez całe życie był związany z Università degli Studi di Roma La Sapienza, aczkolwiek w różnych miejscach oczywiście przebywał i tworzył swoje rzeczy. Ja zrobiłem tutaj taką screen z Google Scholar, żeby pokazać tytuły jego najbardziej cytowanych prac, które właśnie mówią o tej niezwykłej różnorodności jego dokonań, prawda? Asymptotyczna wolność w języku partonowym, tak? Dynamika skalowania rosnących powierzchni. Statystyczna teoria pola. Stochastic resonance in climate change. Proszę bardzo. Także zajmował się dosłownie wszystkim. I co on robił? On starał się, używając narzędzi matematycznych, rozwiniętych wcześniej, datujących się, no powiedzmy od początku XX wieku i rozwijanych dłużej, opisać różnego rodzaju skomplikowane układy, które bardzo trudno nam opisać na co dzień. Takim prostym układem jest na przykład ziarnka piachu, czy naczynia żwiru w naczyniu, albo powiedzmy kamienie pod podkładami kolejowymi, czy w podkładzie drogowym. I chodzi o to, w jaki sposób one się poukładają w zamkniętej pewnej objętości. Więc oczywiście nie ma na to jednego jednoznacznego, prostego rozwiązania. Natomiast Parisi znalazł sposób, w jaki takie skomplikowane, nieuporządkowane systemy można opisać właśnie matematycznie, w jaki sposób te nieregularne wzory, w jakich się układają, będą miały pewne regularności. Inny przykład zahacza o politykę. Mamy dwie osoby, które mają przeciwstawne opinie. Tak, na temat, powiedzmy, polityczny, prawda? No i pytanie jest takie. Jak, że tak powiem, będzie się zachowywała ta trzecia osoba, która jest pod wpływem jednej i drugiej i ma przeciwstawne, że tak powiem, sygnały, które do niej docierają. To jest kwestia frustracji. No i to, o czym najwięcej kolegów fizyków mówiło, to są tak zwane szkła spinowe, które nie mają nic wspólnego ze szkłem. To jest przykład takiego materiału z topu żelaza i miedzi, w którym cząstki żelaza, ferromagnetyczne, w różny sposób są zorientowane, ich moment magnetyczny. No i znowu, w jaki sposób taka skomplikowana struktura będzie miała, jakie będzie miała własności magnetyczne. To wszystko Parisi wymyślił, w jaki sposób opisać, a ja nie będę o tym mówił, w jaki sposób opisać, bo nie ma na to miejsca i czasu. No i teraz przejdźmy do tego klimatu, który powinien być bohaterem dalszym części spotkania. Otóż Parisi razem z Roberto Benzi, a jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć. Ja oczywiście znam pracę Giorgio Parisiego jeszcze z zupełnie innej strony, niż duża część kolegów fizyków, teoretyków, z tego powodu, że ja się zajmuję turbulencją w atmosferze i chmurami. I on napisał kilka fundamentalnych prac rozwijających teorię turbulencji, które stosujemy do opisu przepływów. Można powiedzieć nawet, że to, w jaki sposób się rozprzestrzeniają wirusy na cząstkach wydychanych przez nas, też daje się opisać z pomocą jego, że tak powiem, osiągnięć. No i teraz, jak Państwo zobaczą tą jedną z wielu cytowanych prac, która odnosi się zresztą do epok lodowych, to są zmiany klimatyczne związane z epokami lodowymi, z wymuszaniami Milankowicza i wpływem różnego rodzaju losowych czynników działających na klimat, które sumując się prowadziły do kolosalnych zmian klimatu w czasie. To proszę bardzo, Parisi cytuje drugiego laureata aktualnej Nagrody Nobla, który dostał tą z drugiej puli za zrozumienie tych mechanizmów klimatycznych i globalnego ocieplenia, Klausa Hasselmanna. To jest Klaus Hasselmann. Ja próbowałem zrobić podobny wyciąg jego prac, jak zrobiłem to w przypadku Parisiego. I to było bardzo trudne, bo na szczęście Komitet Noblowski nie zwraca wielkiej uwagi na to, na co zwraca nasz minister nauki i sposób parametryzacji uczonych. To znaczy, nie wszystkie jego prace są tak samo dostępne w różnego rodzaju bazach danych. I jeżeli sobie zajrzymy do dwóch takich głównych baz danych o publikacjach Web of Science i Scopus, to zobaczymy kompletnie różny jego dorobek, nieuporządkowany. Otóż Hasselmann urodził się długo przed wojną w Hamburgu i nie wiem z jakich powodów jego rodzina, może była żydowska, może wyemigrowała do Wielkiej Brytanii przed wojną. Dorastał w Wielkiej Brytanii, po czym wrócił do Niemiec po wojnie. Zrobił doktorat w 1957 roku na Uniwersytecie w Getyndze i potem pojechał do Stanów Zjednoczonych. I otóż, proszę Państwa, w tych Stanach Zjednoczonych, w La Jolla, w Kalifornii, on był postdokiem u Waltera Manka. Nie wiem, czy Państwu to nazwisko coś mówi. Walter Mank. To był człowiek, dzięki któremu było możliwe lądowanie aliantów w Normandii. Z tego powodu, że stworzony przez niego model zafalowania oceanu powiedział, że będzie kilka godzin czasu, które pozwolą na przeprowadzenie inwazji podczas tego pływu. I Hasselmann ma ogromną liczbę prac dotyczących różnego rodzaju fal, na wodzie, w atmosferze, w oceanie. Jest też współautorem chyba najbardziej używanego współczesnego modelu zafalowania oceanu, ale nie za to dostał Nagrodę Nobla. Nagrodę Nobla dostał za to, że kiedy wrócił do Niemiec, zaczął znowu pracować w Hamburgu i gdzie indziej, dostał zadanie wykorzystania swojej wiedzy jako fizyka statystycznego z wykształcenia i specjalisty od fal do zrobienia nowej generacji modelu klimatu. Ale on, zanim ten model klimatu zrobił, zaczął zajmować się takim bardzo dogłębnym opisem tego, jak działa klimat właśnie z punktu widzenia systemów złożonych. I ta jego fundamentalna praca, którą cytował Parisi, tu Państwo widzą, że oczywiście jest związana z pracami Edwarda Lorenza, mówi nam o tym, jak właśnie działa klimat, który jest taką, jak to fizycy mówią, całką, czy odpowiada na cały szereg różnego rodzaju wymuszeń i oddziaływań. I różnego rodzaju drobne oddziaływania składają się i sumują na przebieg klimatu. I tym elementem, który zatrzymuje tą całkę, to znaczy pamięta o tym, co było wcześniej, to jest ocean w systemie klimatycznym. Ocean ma 1200 razy większą pojemność cieplną niż atmosfera. I on pamięta zmiany temperatury i zmiany klimatu z lat poprzednich. No i tutaj jest zastosowanie tego modelu klimatu do właśnie, to jest dane dotyczące temperatury powierzchni morza, eksperymentalne, a tu jest prosty model numeryczny, który daje tą odpowiedź w czasie. Nie będę wnikał w szczegóły jak i dlaczego. Druga rzecz, którą można wyciągnąć z prac Hasselmanna i za którą on dostał tą nagrodę, to jest właśnie odróżnienie tego szumu i fluktuacji od tej wolnozmiennej struktury i tej właśnie części. I tutaj mamy przykład z, to jest spolszczony obrazek, który ściągnąłem właśnie z Komitetu Noblowskiego, który omawiał jego wyniki, który pokazuje wzrost temperatury planety i ta czarna linia to są obserwacje, ta czerwona to są obliczenia modelem numerycznym, biorąca pod uwagę te wszystkie efekty wymuszenia działające na klimat, a to jest obrazek, jakby zmieniała się temperatura, gdyby wyłączyć antropogeniczne wymuszanie na klimat. I proszę bardzo, to jest ten sam obrazek z ostatniego raportu IPCC, który dokładnie, że tak powiem, pokazuje te same rzeczy. Tutaj troszkę kiepsko widać taką obwiednię niepewności, która związana jest jeszcze z tymi elementami stochastycznymi. No jak już przychodzimy do modelowania klimatu, no to jest pora, żeby opowiedzieć o trzecim laureacie, Tsukuro Manabe, który urodził się też w 1931 roku, zrobił doktorat na Uniwersytecie w Tokio i jego wszystkie prace, w przeciwieństwie do dwóch poprzednich laureatów, dotyczą modelowania klimatu. To znaczy on od początku do końca zajmował się tym, rozwijając różnego rodzaju modele. I to, co, że tak powiem, było takim fenomenalnym odkryciem, ono było opublikowane w dwóch artykułach z roku 64 i 67, kiedy już przebywał w Stanach Zjednoczonych, to jest pokazanie przy pomocy takiego prostego modelu wymiany energii wskutek promieniowania słonecznego, tego ziemskiego niewidzialnego i procesów konwekcyjnych, czyli unoszenia ciepła z powierzchni Ziemi, a także pary wodnej i jej skraplania, że w klimacie, w którym przybywa dwutlenku węgla w atmosferze, temperatura, przepraszam, powierzchni Ziemi rośnie, to jest te, natomiast temperatura w stratosferze wyżej robi się coraz niższa, prawda? Tutaj mamy, proszę zobaczyć, przy 600 ppm CO2 mamy niższą temperaturę niż była przy 150 ppm. Ale nie tylko ta praca. Bardzo wiele innych prac z tego powodu, że on potem był jednym z pionierów takiego trójwymiarowego modelowania klimatu. I tu jest właśnie znowu przykład z rysunku noblowskiego, który jest pewnym, że tak powiem, interpretacją modelu, w którym globalnego, w który był użyty do tego, żeby ocenić tak zwaną czułość klimatu na wymuszenie przez podwojenie koncentracji dwutlenku węgla. I tutaj, jak widać, są te same procesy. Równania termodynamiki, równania ruchu. Przepraszam, kiepsko widać. Równania ruchu, równania termodynamiki, jest ocean i atmosfera, czyli jest to samo, co uwzględniał Hasselmann. I mamy, że tak powiem, te modele klimatu. I te wszystkie modele klimatu teraz potrafią nam obliczyć i powiedzieć tyle, że temperatura naszej planety wzrośnie w zasadzie proporcjonalnie do tego, ile wyemitujemy jeszcze dwutlenku węgla do atmosfery. To jest obrazek z ostatniego, najnowszego raportu IPCC. Gdyby kogoś interesowało coś więcej na ten temat, tak się dobrze składa, że rok wcześniej Manabe razem z Antonym Brokolim, też atmosferykiem, napisali książkę na temat tego, jak rozwijały się modele klimatu. Ona jest tylko po angielsku na razie. No i te wszystkie elementy, także prace Parisiego, przyczyniły się do tego, że wiemy, jak działa klimat. Dziękuję Państwu bardzo.
Bardzo, bardzo dziękuję. Znaczy ten mój znajomy to oczywiście Giorgio Parisi, łatwo się było domyślić, że kiedyś bywałem bardzo często właśnie na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie i to była jeszcze bardzo mała grupa i wtedy, ale już był wtedy bardzo, bardzo znany. Tak, znaczy on, wtedy ja się spotykaliśmy w Tor Vergata, które właśnie było założone na obrzeżach Rzymu. Tak. Proszę Państwa, teraz przechodzimy do trzeciej części, środowej, czyli...
Potrzebna jest pomoc techniczna, bo ja dotknąłem niepotrzebnie...
To ja korzystając z tego powiem, że teraz będziemy właśnie dotyczyła ta nagroda z asymetrycznej katalizy organicznej, czyli odróżnienia lewego od prawego. To niby jest to samo, ale na przykład w fizyce jest to szalenie istotne. Neutrina, których ponad miliard przelatuje teraz przez nas na sekundę, są wszystkie lewe. W związku z tym lewe i prawe to jest naprawdę różnica. W związku z tym będziemy, tak samo dzisiaj jedząc frytki sobie pomyślałem, że gdyby glukoza się inaczej łączyła, to miałbym celulozę i bym jej nie strawił. Także to jest lewe i prawe, to jest naprawdę różnica. Zapraszam pana profesora Janusza Jurczaka z Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, żeby nam opowiedział o tej katalizie. I z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszam.
Ja tylko pozwolicie państwo, że sprawdzę, czy... A dobrze, dobrze. Dobrze, już wiem. A tu wskazujemy, gdzie mam tylko jeszcze wskazówkę, bo nie...
Wskazówka nie wiem, czy... to powinien być chyba jedno z tych, wydaje mi się, to.
To? A to jest... O! Dobrze, dziękuję. Proszę Państwa, dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja już od pewnego czasu nie wykładam w uniwersytecie, zajmuję się tylko działalnością czysto naukową, ale z wielką przyjemnością chciałem Państwu przybliżyć bohaterów Nagrody Nobla z roku 2021 z dziedziny chemii. Proszę Państwa, jak Państwo widzicie, tu jest dwóch dżentelmenów i tu jestem
winien Państwu pewne wyjaśnienie. Otóż, kiedy we wtorek dowiedziałem się, kto dostał Nagrodę Nobla z fizyki, że to raczej ludzie wiekowi, pomyślałem, że ciekawe, kto dostanie z chemii. I miałem kilku wiekowych kandydatów. Natomiast tych dwóch panów, których Państwo tutaj widzicie, to są znakomici chemicy, ale w wieku obaj, prawie że w tym samym wieku, to różnica jest w miesiącach, w wieku 53 lat. Także to było dla nas wszystkich wielkie zaskoczenie. Ale proszę Państwa, no cóż, może w przyszłym roku będzie odwrotnie. Z fizyki dostanie 40-latek, a z chemii 80-parolatek. Otóż proszę Państwa, jak Państwo widzicie, ja tutaj oryginalny zostawiłem napis. Po lewej stronie to jest Benjamin List, Niemiec, a z prawej David Macmillan, który jest, pracuje w Stanach Zjednoczonych, bo Benjamin List jest Niemcem i pracuje w Niemczech. Natomiast David Macmillan pracuje w Stanach Zjednoczonych, ale urodził się Szkotem. I proszę Państwa, dla mnie ta nagroda miała też pewien osobisty taką ciekawostkę. Mianowicie lat temu, no ponad 10, napisałem do Dave'a Macmillana, czy przyjąłby mojego ucznia jako postdoka. On był jeszcze wtedy w Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i przyjął Piotra Kwiatkowskiego, notabene laureata nagrody tutaj, którą znalazłem w książce. Otóż przyjął i Piotr Kwiatkowski doskonale sobie wspomina i później przeniósł się, tak się złożyło, że wtedy Dave przenosił się z Berkeley do Princeton i resztę czasu, te półtora roku spędził w Princeton Piotr, a pierwsze pół roku w Berkeley. Otóż proszę Państwa, za co ten Nobel został przyznany? Jak Państwo widzicie, za rozwój asymetrycznej organokatalizy. Za chwilę w czasie mojego wykładu się wyjaśni, dlaczego to jest takie ważne. Bo jeżeli Państwo weźmiecie pod uwagę fakt, że pierwszy o katalizie, nie organokatalizie, ale o katalizie, mówił wybitny, ale bardzo już wczesny chemik szwedzki, Jakob, może, Jakob Berzelius, i on w 1835 roku powiedział, że to jest ciekawe, że mogą substancje z zewnątrz podawane, nie wchodzące w procesy reakcyjne, ale nie tworzące wiązań trwałych z substratami ani z produktami, i to bardzo wpływa na to, co my obserwujemy. Otóż, proszę Państwa, 1835 rok. I powiedzmy sobie szczerze, że od tego czasu kilka nagród Nobla było związanych z katalizą, ale nigdy tak mocno jak w tym roku. Otóż, proszę Państwa, na następnym slajdzie, a cóż to? I cóż, w prawo? Nie. Aha, tak, tak. Tak, tak, już, o. Proszę Państwa, tutaj Państwo widzicie sam moment przyznawania, właśnie, przepraszam, nie przyznawania, przyznaje się w osobnym pokoju, Komitet Noblowski w pełnym składzie i jest to całkowicie tajne. Tu jest ogłoszenie w środę właśnie Nagrody Nobla z dziedziny chemii. Ogłasza ją profesor Uniwersytetu w Uppsali, przewodniczący Komitetu Noblowskiego, Johan Okvist, bardzo wybitny biolog molekularny, ale z backgroundem chemicznym. I proszę Państwa, jak Państwo widzicie, zarówno Ben List, jak i Dave Macmillan są uśmiechnięci, zadowoleni, choć myślę, że zdjęcia były robione nie przy tej okazji. Bo zwykle to się tak odbywa, że wczesnym rankiem w Stanach dostają informację telefoniczną o przyznaniu Nagrody Nobla, co chociaż jeden z moich znajomych noblistów powiedział mi, że kiedyś leciał samolotem z Nowego Jorku do Moskwy i tam dostał tę informację i wtedy uważał, że to jest absolutnie nieprawdziwe. Dopiero jak wylądował, gdzie go witano kwiatami, to wiedział. Także proszę Państwa, wracając do tego meritum, muszę powiedzieć, że dlaczego ta kataliza asymetryczna jest taka ważna? Otóż proszę Państwa, ona jest ważna dlatego, że tak jak to pan profesor Meister powiedział, prawe i lewe jest ważne. My w chemii nazywamy to enantiomerami, prawda? Lewo bądź prawo skręcające substancje, a więc to jest pojęcie chiralności, które jest i dla chemii, i dla fizyki bardzo ważne. I proszę Państwa, na pewno Państwo słyszeliście o talidomidzie. To było coś, co było, działo się to głównie w Kolonii, dlatego że tam firma farmaceutyczna wypuściła fenomenalny lek uspokajający dla pań, które miały kłopoty w ciąży. I później nastąpiło to takie wielka hekatomba małych dzieci, których nie zabijały te proszki, ale deformowały mocno, że wyrastały im dłonie z ramion. I proszę Państwa, wtedy zaczęło się bardzo ważne myślenie o tym, dlaczego tak się stało i później, co trzeba zrobić, żeby to się nigdy nie powtórzyło. Okazało się, że talidomid jest związkiem chiralnym, czyli ma dwa enantiomery. Podawano to w postaci racematu, czyli równomolowego związku tych obu enancjomerów. Jeden był rzeczywiście regulujący napięcia nerwowe u pań w ciąży, a drugi powodował te sprawy, o których mówiłem przed chwilą, do których nawet nie chcę wracać. Otóż, proszę Państwa, jeżeli wtedy było już oczywiste, że należy rozdzielić te dwa enancjomery i wziąć ten jako lek do tego, ażeby proszę Państwa, używać tego, który nie dewastuje organizmu ludzkiego, a pomaga. I to, proszę Państwa, zaczęło się od talidomidu, to są wczesne lata 60. w Niemczech, no, skoro to tam powstał ten lek, to jest oczywiste. I później zaczęli ludzie badać. Ja miałem to szczęście, że byłem postdokiem w ETH w Zurichu u najwybitniejszego znawcy procesów chiralności, profesora Preloga, który był później, dwa lata po moim powrocie do Polski, został laureatem Nagrody Nobla i on właśnie wykazał, był głównym doradcą naukowym, wtedy się nazywało Ciba-Geigy, teraz Novartis, to jest taka wielka fabryka farmaceutyczna szwajcarska i właśnie pokazał, że należy, o ile to jest tylko możliwe, pracować nad formą leku w postaci tego enancjomeru, który jest lepszy. Bo nie zawsze było tak, że jeden enancjomer źle działał, a drugi dobrze. Było tak, że jeden lepiej, drugi gorzej. Więc po co było tam dalej się tym zajmować? Wobec tego zajęliśmy się, my chemicy, zajęliśmy się tym enancjomerami. I proszę Państwa, popatrzmy jeszcze, dlaczego ludzie chcieli, żeby było lepiej. Otóż ludzie byli zawsze, dążyli do polepszenia swojego komfortu życiowego czy dobrostanu i wszystko zależało nie od tego, jaki, owszem, od tego, jaki był cel, ale także od tego, jakie się miało narzędzia. Wtedy, kiedy zajmowaliśmy się takimi meblami, jak Państwo tam widzicie, to młotek wystarczał, jedno narzędzie. Jeżeli chcemy mieć komfortowe wyposażenie, to jak Państwo widzicie, ten delikwent, który to ma zrobić, musi mieć wiele narzędzi. I dlatego w zasadzie Macmillan i Liszt dostali Nagrodę Nobla za poszukiwanie narzędzi umożliwiających jak najlepsze działanie. No i teraz krótko pokażę, jak do tego doszło. W zasadzie dwa typy katalizatorów przed rokiem 1990 były uznawane za ważne. Jedne to były enzymy, które były naturalnymi związkami, które w organizmach żywych, roślinnych i zwierzęcych występowały i brały udział w procesach katalitycznych. I proszę zwrócić uwagę, że taki enzym to jest bardzo złożona struktura. Tu jest kilkaset aminokwasów, jak Państwo widzicie, i wielką zasługą Liszta, a właściwie to nie tylko Liszta, bo Liszt te swoje odkrycia pierwsze wykonał w Scripps Institute of Research w La Jolla, o których wszyscy tutaj wspominamy, bo to jest rzeczywiście numer jeden laboratorium w Stanach Zjednoczonych, ale już nie tylko w La Jolla, bo i na Florydzie i w paru innych miejscach ten Scripps się rozwinął. I on tam pracował u wybitnego szefa jako postdoc, u profesora Barbasa, który no, zlecił mu to i jak trzeba w nauce mieć czasami szczęście, w cudzysłowie szczęście, bo to nie do końca wielka jest to zasługa Liszta, ale to, że Barbas w trakcie tych badań zmarł, to bardzo ułatwiło dalszy ciąg tych spraw. Otóż, proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że Barbas i Liszt stwierdzili, że być może za sam proces katalizy nie odpowiada cały enzym, tylko wybrane aminokwasy. I wybrali spośród tych, jak Państwo widzicie, to są tutaj w tym kółeczku, to są dwa aminokwasy proste, które tutaj pokazane są powiększone, proste aminokwasy z tych naturalnych aminokwasów, które w każdym z nas są w różnej postaci, a poza tym jest ich niedużo, bo o ile pamięć mnie nie zawodzi, 18. I w związku z tym proszę zwrócić uwagę, że postanowili wyizolować te aminokwasy i tę samą reakcję potraktować prostymi aminokwasami. I o dziwo, pomysł był świetny, bo te aminokwasy doskonale zadziałały. I proszę zwrócić uwagę, że nie od razu były to właściwe aminokwasy, te, które były najskuteczniejsze. Najlepszy okazał się aminokwas prolina, ale też jeden z tych naturalnych aminokwasów. I wtedy zaczęła się wielka epopeja polegająca na tym, że prolina, która zawiera atom azotu, może dostarczać, przyjmować najpierw elektrony od jednej substancji, potem przenosić je i dostarczać drugiej, tak żeby proces reakcji chemicznej zachodził, ale nie pozostawała prolina ani w substratach, ani w produktach. Przy czym, proszę Państwa, co jest szczególnie ważne, że prolina jest związkiem chiralnym. Czyli możemy, naturalna, lewoskrętna prolina powoduje katalizę prowadzącą do jednego enantiomeru związku, czystego, a druga, nienaturalna, ale którą można zrobić względnie prosto, prowadzi do przeciwnego enantiomeru. I proszę Państwa, prawie już mamy rozwiązany problem, ale nie do końca. Dlatego, że najefektywniejszymi katalizatorami były w owym czasie, czyli przed naszym stuleciem, czyli w latach 90. ubiegłego wieku, były związki pochodne metali. One były niesłychanie efektywne. Jak Państwo widzicie, tu mamy atom miedzi i tak zwany ligand, który razem dawał kompleks, czy związek metalu organicznych, który był bardzo efektywnym katalizatorem. I proszę Państwa, David Macmillan pracował w Harvardzie, gdzie się doktoryzował, pracował ze związkami metalu organicznymi. Ale doszedł do wniosku, że ciężko się z nimi pracuje, dlatego że pod wpływem tlenu oraz wilgoci, czyli wody, ulegają dekompozycji te związki. Czyli trzeba było pracować w warunkach beztlenowych i bezwodnych. Chemicy tego nie lubią. A szczególnie jest to ogromnie uciążliwe wtedy, kiedy musimy pracować na dużą skalę, ergo przemyśle. Czyli to jest to, o czym pan profesor Malinowski też wspominał, że praktyczne efekty, które są bardzo ważne, o czym zresztą sam Nobel pisał. I proszę teraz zwrócić uwagę, że kiedy przeniósł się Macmillan do Kalifornii, to postanowił zakończyć pracę z metaloorganicznymi związkami i spróbować uzyskać o podobnych efektach związek, który nie zawiera metali. I co się okazało? Że to jest możliwe i wcale nie te warunki bezwodne i beztlenowe są najistotniejsze. Najistotniejsze było to, że w tym czasie w farmakopejach, które przemysł farmaceutyczny bardzo rygorystycznie stosował, zakładało się, że nie może być śladów metali, dlatego że to działa fatalnie na organizm ludzki. I tutaj widzicie Państwo katalizator, który nie ma atomu miedzi, ma tylko atom azotu, właśnie dwa atomy azotu i co więcej, duży podstawnik, który daje duże zróżnicowanie, bo to jest też związek chiralny, optycznie czynny, mówiąc potocznie. I proszę zwrócić uwagę, że ten związek mógł być używany jako równie efektowny i efektywny katalizator, jak ten zawierający jeszcze atom miedzi. To jeszcze nie najgorszy, bo ciężkie, takie super ciężkie metale, jak metale szlachetne, są największymi szkodnikami środowiska. No i proszę Państwa, takie, za takie proste konstatacje została przyznana Nagroda Nobla. I myślę, że została przyznana bardzo słusznie. A teraz powiem, że panowie, którzy dostali tę nagrodę, za które zaraz Państwu jeszcze na koniec przybliżę ich sylwetki, po prostu uważali, że trzeba to wprowadzić na wielką, szeroką skalę i to im się niewątpliwie udało. No i proszę Państwa, Dave McMillan, znakomity szkoc z pochodzenia, ale profesor amerykański, teraz ciągle jest w Princeton, no i ma przed sobą jeszcze bardzo bogatą karierę, bo ma 53 lata. A drugi z naszych bohaterów, Ben List, który go może jako Europejczyka nie tylko z urodzenia, ale i z miejsca pracy. Jeszcze troszkę więcej powiem o nim. Ben List po powrocie z La Jolla, z San Diego w Kalifornii. Jak Państwo widzicie, w Ameryce wszystko się dzieje w Kalifornii. Choć to nie jest tak do końca prawda, ale 80% się dzieje w nauce w Kalifornii. I proszę zwrócić uwagę, że Ben List, który doktorat robił w Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie, później pojechał do La Jolla, o czym mówiłem wcześniej, a później wrócił i został zatrudniony w jednym z najlepszych instytutów badawczych w Niemczech. Tam jest taka wielka korporacja Instytutów Maxa Plancka i to jest w Mülheim instytut zajmujący się chemią węgla. Ale tam nie można być profesorem. Tam jest się doktorem. Wszyscy ci panowie doktorzy mają tytuły profesorskie, ale z okolicznych uniwersytetów. Honorową profesurę Ben List ma w Kolonii. No i proszę Państwa, myślę, że dwóch Europejczyków dostało, obaj dużo zrobili w Stanach, ale jeden jeszcze kończy w Europie. Proszę Państwa, dziękuję bardzo Państwu za uwagę.
Bardzo dziękuję. Chciałbym zaprosić naszych mówców do stołu i żeby otworzyć sesję pytań, zapraszam panów do stołu i otwieram sesję pytań. Ktoś może ma pytanie? Tak, proszę bardzo.
Czy my mamy jeszcze dodatkowy mikrofon jakiś?
Nie, mamy tylko ten.
Moje pytanko dotyczy tych receptorów temperatury. Czegoś chyba nie do końca złapałem w tym obrazie. Rozumiem, że one znajdują się w błonie komórkowej chyba neuronu i tam była mowa o tym mentolu i tym drugim kapsaicynie, tak. I w jaki sposób ta komórka w tym swoim środowisku wie, że ta temperatura jest niska lub wysoka i jaki, że tak powiem, jaką rolę mają ten mentol? Na przykład.
Dziękuję za pytanie. To jest tak, kapsaicyna i mentol to są substancje, które używamy jako substancje egzogenne, tak żeby otworzyć taki kanał, a zmiana temperatury powoduje zmianę kształtu tego kanału, i tego receptora i otworzenie kanału. To jest niestety wszystko trochę bardziej skomplikowane, bo ten receptor TRPV1, ten wanilinowy typu pierwszego, on zaczyna bardzo dużo przewodzić jonów wapniowych przy temperaturach przekraczających 40 stopni, ale okazuje się, że on jest też potrzebny do wykrywania zmian temperatur poniżej 40 stopni. Także ja myślę, że tam jeszcze jest sporo też takich rzeczy, których nie wiemy i te wykrywanie temperatury, to co odczuwamy jako temperatura, jest zazwyczaj wypadkową działania kilku receptorów. Natomiast ten jest bardzo istotny ze względu na to, że on jest też związany z czuciem bólu. Te temperatury powyżej 40 stopni to jest już taka temperatura uszkadzająca tkankę potencjalnie. I to jest też taki receptor, który łatwo ulega, znaczy komórki, które, neurony, które mają ten receptor, łatwo ulegają uwrażliwieniu, sensytyzacji. Tak, czyli przy uszkodzeniu tkanki, przy pojawieniu się różnych mediatorów zapalnych, część z nich też się przyłącza do tego receptora. Ten receptor wpuszcza dużo więcej jonów wapniowych, jonów sodowych do komórki i mamy silniejsze pobudzenie, które możemy zacząć odbierać jako pobudzenie bólowe.
Dziękuję. Ten mentol i kapsaicyna były użyte po to, żeby sprowokować tą reakcję?
One są używane do tego, żeby otworzyć tą bramkę wewnątrz, okay, jakby od strony wnętrza komórki.
Tak, rozumiem. Ale jakby bez udziału tych substancji to odbywa się jakby mechanicznie, powiedzmy, tak? W sensie te kanały działają trochę jakby pod wpływem temperatury.
Jeżeli nie ma kapsaicyny, tak? Bo mentol jest dla tego receptora związanego z czuciem zimna. Jak nie ma kapsaicyny, to wtedy, żeby otworzyć ten receptor, potrzebujemy wzrost temperatury, najlepiej taki, żeby on przekraczał te 42 stopnie mniej więcej. I wtedy on się otwiera. Ale też są endogenne różne substancje, które przyłączają się w tym miejscu, gdzie się przyłącza normalnie kapsaicyna i wtedy łatwiej jest otwarcie kanału w takim receptorze.
Dziękuję bardzo.
Ja mam taką ogromną prośbę, żeby panowie trzymali bliżej mikrofonu, żeby osoby, które nas oglądają online, też państwa słyszeli.
Panie profesorze, nie do pana, bo ja to wszystko rozumiem. Miałam zaszczyt pracować w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. Pan profesor był jednym z moich mistrzów. Ale mam pytanie do fizyka. Panie profesorze, wszyscy wiemy, w jakim tempie Ziemia zmienia swój klimat, jak jest to groźne i mamy też świadomość, że nawet gdyby zatrzymać te wszystkie złe czynniki, które powodują te zmiany, to zanim Ziemia osiągnie równowagę i powróci do stanu takiego, jak była jeszcze 100 lat temu, minie bardzo dużo czasu. Jak pan ocenia, czy przyznanie Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w tym roku może przynieść jakieś opamiętanie? Może przynieść, ja wiem, że to jest naiwne, moje pytanie, może przynieść jakąś refleksję w kręgach, które są w części odpowiedzialne za to, co się dzieje. Niech pan nam da jakąś nadzieję.
I ja mogę powiedzieć tak. Po pierwsze, nie Ziemia zmienia swój klimat, tylko w tym wypadku my zmieniamy klimat Ziemi. Po drugie, ponieważ my jesteśmy tym czynnikiem sprawczym, no to oczywiście jest możliwość wyłączenia tego czynnika sprawczego. Tutaj mamy pewną kontrolę, technicznie przynajmniej. Natomiast myślę, że odpowiedź też leży w systemach złożonych, jakim jest system społeczno-gospodarczy. I to jest kwestia właśnie odpowiedniego poziomu uporządkowania działań w tym systemie złożonym. I oczywiście taka nadzieja jest, co mogę powiedzieć, nie musimy przywrócić Ziemi do stanu, jaki miała 300 lat temu. Wystarczy tylko, żebyśmy ją zbyt daleko nie wypchnęli ze stanu, jaki jest teraz. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że socjologowie twierdzą, że właśnie jeżeli się odpowiednio uporządkuje, że tak powiem, oddziaływania w takim systemie, to znaczy wystarczy około 3,5% osób aktywnych, które chcą przeprowadzić jakieś działanie i zmianę społeczną, to ta zmiana się dzieje. Wszystkie większe zmiany społeczne w historii, że tak powiem, działały na podobnej zasadzie. W związku z tym uczmy się fizyki systemów złożonych i stosujmy ją w życiu po to, żeby poprawić sytuację.
No i należmy do tych 3,5% oczywiście. Jakieś pytania jeszcze może? Proszę bardzo.
Kontynuując problem klimatu, rozumiem, że analiza wszelkich systemów złożonych to jest analiza wielkiej liczby danych. I teraz pytanie jest takie, na ile Nagroda Nobla jest przyznana za geniusz, za koncepcję, za model, a na ile za pracę komputerów analizującą te ogromne liczby danych?
Ja mogę powiedzieć, że komputery, tak jak tutaj panowie profesorowie mówili, to są tylko narzędzia. I to są narzędzia ogólnego zastosowania. Natomiast, że tak powiem, ich odpowiednie wykorzystanie, to znaczy zaprzęgnięcie matematyki obliczeniowej po to, żeby równania, którymi opisane są prawa fizyki, obliczyć i dostać konkretny wynik liczbowy, to jest osiągnięcie, które jest właśnie osiągnięciem ludzkim. Tak samo jak na przykład tomografia komputerowa, za którą kiedyś była Nagroda Nobla, też jest osiągnięciem ludzkim i zaprzęgnięciem komputerów, ale komputery tego nie zrobią. To wszystko robią ludzie. Tak, owszem, pewną część tych rzeczy można zweryfikować bez pracy komputerów i choćby to, co tutaj pokazywałem, tą równowagę radiacyjno-konwekcyjną, którą Manabe obliczył, korzystając z komputerów w tym czasie, rozwiązując równania. My w tej chwili rozwiązujemy w pewnych przybliżeniach na tablicy, ucząc tego studentów, i to się daje pokazać.
Proszę.
Tak, proszę.
Ponieważ moje serce należy do chemii, ciągle i nieustająco. Panie profesorze, ja zadam takie pytanie, jakie zadaje bardzo dużo ludzi, którzy nie bardzo widzą przełożenie tych wielkich osiągnięć na życie codzienne. Proszę mi powiedzieć, jak na przykład w przemyśle farmaceutycznym działa, jakie ma znaczenie analiza synteza asymetryczna. Takie pytanie naiwne. Ja po prostu chciałabym, żeby ta chemia wszystkich chwyciła za serce.
Dziękuję pani Litko za to pytanie. Ja myślę, że to jest rzeczywiście, ja troszkę starałem się, ale byłem czasem, że tak powiem, ściśnięty. Starałem się to powiedzieć w trakcie, ale teraz może mogę troszkę rozwinąć. Otóż synteza asymetryczna ma to do siebie, że my, tak jak pokazałem to na tym cartoon, na tym że my dążymy do tego, żeby mieć jak najbardziej komfortowe życie. Proszę Państwa, synteza asymetryczna to nie tylko leki i prekursory leków, bo te trzeba rzeczywiście robić w sposób bardzo odpowiedzialny. Ale także nie zapominajmy o zwierzętach. Żywność dla zwierząt też można to robić. No, żywność dla ludzi także, może przede wszystkim, i to nawet w Instytucie Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk wspólnie robiliśmy troszkę na ten temat eksperymentów, żeby jak najkorzystniejsze pożywienie dla człowieka przygotować i żeby ono było nie tylko smaczne, ale i odpowiednie dla organizmu ludzkiego, tak jest. Otóż, proszę Państwa, ale nie tylko rzeczy, które spożywamy, czyli leki, bo też je spożywamy de facto, i pożywienie, ale także to dotyczy bardzo wielu innych spraw, w których ekonomia atomowa, to jest takie pojęcie w chemii używane dość często, jest tutaj w przypadku, jeżeli mamy do czynienia ze związkami chiralnymi no, w syntezie asymetrycznej bardzo dobrze ujmowana. Bo po co dawać człowiekowi, nawet jeśli to nie jest skażający organizm, ten drugi enancjometr, po co go dawać, bo to jest obciążenie. Trzeba dawać ten, który jest najlepszy i to trzeba z góry założyć i produkować. Tak mniej więcej myślę, no mógłbym to rozwijać, ale myślę, że to już to daje tę istotę.
Czy jeszcze jakieś pytanie do naszych ekspertów? Jeżeli nie, to zapraszamy. To kończy jak gdyby festiwal nauki w tej części takiej wydarzeń, natomiast zapraszamy przez cały rok na kawiarnię naukową, która również jest częścią festiwalu nauki. Także proszę sprawdzać na naszej stronie.
To ja mogę od razu powiedzieć. Zapraszamy na kawiarnię naukową tu w Pałacu Staszica. Trzeci, poza kwietniem, każdy trzeci poniedziałek miesiąca, godzina 18:00. Najbliższa kawiarnia, już wiemy jaka będzie. Będziemy rozmawiać o Nagrodzie Nobla z ekonomii. Pani profesor Tyrowicz, wybitna polska ekonomistka, będzie mówić o nagrodzie, tłumaczyć za co ludzie dostali nagrodę z chemii.
Podziękujmy jeszcze raz naszym ekspertom.
Z ekonomii, przepraszam. Spojrzałam na panie i stąd ta chemia.
Podziękujmy naszym ekspertom jeszcze raz. Bardzo państwu dziękuję i zapraszam z góry na przyszłoroczny festiwal nauki. Dziękuję bardzo.